W tym coś jest.
Coś jest.
Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W tym
coś jest.
Coś jest.
Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam pana, panie Adamie.
Dzień dobry.
Naszych stałych jak zawsze. No dzisiaj mamy same takie, jakby to powiedzieć, patriotyczne same poważne tematy.
No ale myślę, że poradzimy sobie ze skomentowaniem patriotycznych tematów także.
No jesteśmy po Marszu Niepodległości. Dyskusja jak zawsze trwa, czy było 40, czy 150 tysięcy. To jest zawsze fascynujące, jak punkt liczenia zależy od tego, co się chce wyliczyć.
Tak, bo te 47 tysięcy to punkt widzenia warszawskiego ratusza, nieprzychylnego od lat temu marszowi. 150 tysięcy to dane organizatorów, którzy zawsze są zainteresowani, żeby było dużo, czasem może nawet więcej.
Tak, we wtorek 12 listopada komentowaliśmy to, co stało się w poniedziałek, czyli 11 listopada. Była 101. rocznica odzyskania niepodległości. Odbyły się państwowe obchody z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Ulicami przeszedł Marsz Niepodległości, o którym przed chwilą rozmawialiśmy. Nadto 20 ponad tysięcy sportowców uczestniczyło w biegu niepodległości. Kilkadziesiąt tysięcy, może nawet więcej, łącznie wzięło udział w koncercie na Stadionie Narodowym. W wielu miejscowościach odbyły się marsze, pikniki, także biegi, pokazy grup rekonstrukcyjnych i wielkie śpiewanie hymnu narodowego. W otwartym mikrofonie Radia Zachód zapytaliśmy naszych słuchaczy, czy patriotyzm stał się popularny i modny. Posłuchajmy zatem.
Patriotą to jest wtedy, kiedy się kocha tą ojczyznę. Czy być patriotą, że to jest wtedy, kiedy się szanuje wszystkich ludzi dookoła, mieszkających w tej ojczyźnie. W tej chwili uważam, że trzeba szanować każdego jednego człowieka.
Ja się czuję Polakiem, czy w ojczyźnie, czy za granicą. Ja jestem Polakiem. Dzień Niepodległości obchodziłem w domu z rodziną. Nie szedłem na żadne marsze, na żadne wieńce. Po prostu dla mnie czas spędzony z rodziną był najważniejszy.
Wie pan, mam bardzo trudną historię, ponieważ mój ojciec walczył w armii, która nie była po słusznej stronie, czyli w armii, która walczyła z żołnierzami radzieckimi, a mojego wujka zamordowano na zamku w Lublinie. Zamordowali go hitlerowcy, tak, mojego, przepraszam, dziadka. Nie wiem, po której ja stronie tu jestem. Teraz Młodzież Wszechpolska mówi, że ja, ponieważ mam inne poglądy niż oni, powinienem zamiast liści wisieć na drzewach.
Flaga u mnie wisi i ja jestem taka dumna, bo ona powiewa na wietrze. I ja mogę pokazać, powiedzieć, patrz, ja jestem patriotką, bo ja tą flagę wywiesiłam. I nie mieszałabym do tego ani Platformy, ani PiS-u.
Ja całkowicie się odcinam od polityki. Patriotyzm to jest moja wewnętrzna sprawa. Jeżeli my się wdajemy w takie dyskusje, że jakieś tam opcje polityczne, to chyba nie o to chodzi, bo w patriotyzmie, no to jest tylko chyba i wyłącznie moja postawa.
Panie Adamie, do pana kieruję to samo pytanie. Czy patriotyzm stał się modny?
Znaczy jest coraz bardziej, powiedzmy, w modzie obchodzenie tego święta i to jest dobra moda. Tutaj słowo moda nie ma według mnie znaczenia takiego umniejszającego temu świętu. Po prostu zaczynamy normalnie traktować tą rocznicę. Nie są to takie, powiedzmy, tylko patriotyczne pojękiwania, ale jest to święto, któremu wiele osób prywatnie nadaje nowy wymiar, bo jeżeli 22 tysiące biegaczy, których nikt do tego nie zmusza, zbierają się, skrzykują, biegną, łącząc coś fajnego dla siebie z obchodami patriotycznej rocznicy, to jest dobrze. To jest dobrze i to święto, które początkowo tak narzekaliśmy, ja pamiętam jeszcze te narzekania, że to takie smutne, jesienne, takie dżdżyste.
Takie na koturnach.
Takie na koturnach, takie płaczliwe. Nagle staje się czymś radosnym, bo jest i czas na patriotyczny marsz, który też jest w atmosferze święta, bo trzeba przypomnieć, że przychodzą rodziny
z dziećmi.
Nieprawdą jest, że jest rasistowski, bo zdarzają się również i to coraz częściej i chętniej fotografowani ciemnoskórzy uczestnicy.
Z szalikami.
Tak, z szalikami Polska lub Kocham Polskę. To trudno powiedzieć, że jest to jakiś rasistowski event.
Ja żeby tutaj utrzymać się w tym radosnym nastroju, nawet bym użył, że nie tyle staje się popularny i modny, ale nawet staje się cool. Czyli on w sposób szczególny dotyczy ludzi młodych. Dane statystyczne. Pewna poszukująca faszystów w Polsce organizacja naukowa Polskiej Akademii Nauk, dosyć tendencyjna, bo prześledziłem jej granty, badała nastawienie uczestników Marszu Niepodległości z roku 2015. I oto co wyszło. Chyba oni sami zostali zaskoczeni. Okazało się, że w marszu że grupa wiekowa od 15 do 30 lat stanowi 80% uczestników Marszu Niepodległości, a zatem dominują
to,
tam
to cieszy, to
ludzie
dobrze,
młodzi.
To bardzo dobrze.
Jeśli idzie o wykształcenie tych ludzi, to 84% dysponuje wykształceniem średnim i wyższym, zważywszy, że to
świetnie.
Są ludzie tak bardzo młodzi, więc no nie mogą mieć z racji wieku jeszcze wykształcenia wyższego. Także to, jakby to powiedzieć, typowi patriotycznych demonstracji dobrze bardzo rokuje. Te pogłębione badania szukające faszystów przez polskich naukowców, to dosyć zdumiewająca jest, że tak powiem, kierunek prac tej szacownej instytucji. Okazuje się, że 80% deklaruje się jako konserwatyści obyczajowi. I z tego być może wynika pewne nastawienie do pewnych tradycyjnych wartości, a zatem również i do...
Z całą pewnością.
Jest tam ten aspekt, o którym się mówi, że może być ksenofobiczny. 75% są to ludzie nastawieni, jeśli idzie o pogląd do gospodarki, wolnorynkowcy, czyli nie socjaliści, czyli raczej liberalnie. Większość z nich deklaruje legalizm, czyli to nie są zadymiarze, tylko ludzie, którzy szanują państwo, szanują instytucje i tak dalej. Zatem nacjonalizm i kiepskie wykształcenie plus religijny fanatyzm, te, które dają szowinizm, czyli tą niedobrą stronę patriotyzmu, nie jest obecna w gruncie rzeczy w tym wielkim marszu, w tym wielkim święcie i przypuszczam, że w większości tych imprez, o których mówiliśmy, też raczej dominują bardzo podobne postawy.
Także to pokazuje, że lewica nie trafia tutaj ze swoimi ocenami tego zjawiska,
tak
że te powiedzmy takie tradycyjne oceny z punktu widzenia
opluwanie.
Lewicy wyraźnie ją przerosły.
Natomiast bez wątpienia czeka nas dyskusja na temat pewnego, nazwijmy to, nowoczesnego nacjonalizmu. On nosi taką niezbyt szczęśliwą nazwę nacjokratyzm, ponieważ został gdzieś tam się to urodziło na Ukrainie. Natomiast chodzi o to, żeby nasz patriotyzm był wsparty może nie tak bardzo emocją, natomiast bardziej rozumem i rozumieniem procesów, w których my uczestniczymy i pewnym jakby zrozumieniem uwikłań.
Tu nam się kłania takie słowo klucz, geopolityka.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
We wtorek zainaugurowano 9. kadencję Sejmu i 10. kadencję Senatu. Parlamentarzyści złożyli ślubowania, wybrali marszałków obu izb. Marszałkiem Sejmu została z rekordowo wysokim poparciem Elżbieta Witek z Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast Tomasz Grodzki z Koalicji Obywatelskiej został marszałkiem Senatu. Pytaliśmy naszych słuchaczy w otwartym mikrofonie, czego spodziewają się po nowym parlamencie.
Ja najbardziej żałuję, że nie ma takich posłów w tej kadencji, nie będzie jak pan Jarosław Porwich czy pan Marek Jakubiak, a zastąpi ich między innymi pani Jachira, tak? No to się obawiam o jakość tego parlamentaryzmu.
Uszanowałem każdy wybór, jaki wczoraj nastąpił. Nie będę za wiele oceniał, niech oni pokażą to w czasie swojej działalności. Czy naprawdę sięgną po wyżyny i nie będzie to, co było dotychczas?
Aby Prawo i Sprawiedliwość jak najbardziej zbliżyło się z Konfederacją. Niech tam ci łapią złodziei, a ci biorą się za gospodarkę.
Jakoś o dziwo wszyscy nagle stracili pamięć, jak funkcjonował Senat 4 lata. Tam się takie cyrki i cuda działy, że to się w głowie nie mieści. Co opozycja miała do powiedzenia? Była nikim.
48 do 51. To jaka to jest większość? Panowie, obłudnicy, to jest nic. Możecie się tylko uczepić hamulca. Nie możecie być hamulcowym. Nie możecie nic zrobić dobrego dla Polski. Będziecie tylko hamować i brać kasę.
To pojednanie właściwie źle mi brzmi między wierszami, że jak oglądałem niektóre twarze posłów, znaczy senatorów w Senacie, to mam takie wrażenie, że te deklaracje kompletnie rozmijają się z rzeczywistością. Są tam senatorzy obciążeni poważnymi zarzutami kryminalnymi i to nie jeden, a to kilku. Teraz dochodzi do tego, że pan marszałek jest w Senatu pomawiany o bardzo nieeleganckie zachowania się. I takie mam przekonanie, że to jego exposé, które wygłosił, nie pryczą moim zdaniem, też gdzieś pobrzmiewa jakąś taką nutą rewanżyzmu i takim zbędnym zapowiadaniem, że Senat będzie robił to, do czego został stworzony i wymyślony.
Pojednanie, panie Krzysztofie, czy rewanżyzm, bo takie dwie nuty u pana zabrzmiały. Moim zdaniem,
ja nie wierzę w pojednanie.
Pojednanie, ja bym zastąpił pojednanie określeniem odprężenie w Sejmie, ponieważ no, poparcie ze strony Lewicy i Polskiego Stronnictwa Ludowego, no i też de facto Koalicji Obywatelskiej, która się wstrzymała od głosu, a więc nie głosując przeciwko pani marszałek Witek, pokazuje, że doszło do pewnego odprężenia niezbędnego przy obsadzie najważniejszych stanowisk w prezydium Sejmu. Tak? A więc to był rodzaj ugody. No, w polityce tego typu rzeczy są krótkotrwałe. Ja mam nadzieję, że zmieni się język i sposób prowadzenia debaty w Sejmie. Wracając do Senatu, no tam nie mogło być odprężenia, tak, bo pojedynek taki zero-jedynkowy pomiędzy dwoma panami chirurgami, to tak się złożyło, senatorami Grodzkim i Karczewskim, byłym marszałkiem już Senatu, jak się okazało, no nie mógł prowadzić do odprężenia, bo to był tak zdecydowany pojedynek dwóch, znaczy przedstawicieli dwóch obozów. Na razie w Senacie dominuje totalna opozycja, ale ja to podkreślam, że na razie, bowiem 4 lata w polityce to czas bardzo długi. Przez 4 lata zniknęła praktycznie Nowoczesna PL. Rozsypał się na naszych oczach Kukiz 15. Więc ja się spodziewam transferów politycznych w Senacie. Zwłaszcza kiedy, czy też po zwycięstwie prezydenta Andrzeja Dudy, kiedy to wiele osób zda sobie sprawę, że no nie ma co liczyć na osłabienie Zjednoczonej Prawicy. Politycy kierują się różnymi interesami w swoich wyborach politycznych.
Z pewnym niepokojem odbieram zapowiedź wizyty w Stanach Zjednoczonych pana marszałka Grodzkiego i to tak mi przypomina troszeczkę, że Senat będzie odgrywał w tej wojnie z PiS-em funkcję zagranicy. Natomiast jeśli idzie o ulicę, to takie mam przekonanie, że w Sejmie ulica weszła do ław poselskich, bo zachowanie niektórych posłów jest tak karczemne i tak poniżające powagę Sejmu, że to po prostu się w głowie moim zdaniem nie mieści. Będziemy świadkami nadzwyczaj ciekawych happeningów, jeśli tego słowa można
użyć. To są tak zwani, ja ich określam mianem facebookowych posłów, posłowie z Facebooka, a Facebook generalnie tak z jednej strony zdemokratyzował debatę, a z drugiej strony straszliwie obniżył jej poziom.
Wepnął ją w błoto w gruncie rzeczy.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Kolejna jakby ważna rzecz, o której moim zdaniem warto jest powiedzieć i chyba krytycznie, a mianowicie 11 listopada, też jest to w pewien sposób dosyć symboliczne, Polacy mogą bez wiz podróżować do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Co to oznacza dla nas Polaków? Czy doceniamy tę nową regulację? O czym świadczy wprowadzenie Polski do krajów wyróżnionych tym przywilejem? Pytaliśmy słuchaczy Radia Zachód, co powiedzieli. Posłuchajmy.
Ja tam nigdy nie marzyłem, żeby do Ameryki lecieć i nie marzę. Jestem takim patriotą, że lubię Polskę i kraj nasz. I nie ciekawi mnie ta wielka Ameryka.
To pokazuje, że polityka i jakieś działania prowadzone przez obecnie rządzących czy przez wcześniejsze jeszcze lata, jest to naprawdę fajna sprawa. Gro młodych ludzi, którzy chcą się uczyć, pogłębiać swoją wiedzę, zdobywać lepsze doświadczenie, bo tam jednak są lepsze możliwości, będą mogli z tego skorzystać.
A propos cen biletów lotniczych. Teraz jest kilka kilkakrotna różnica w cenach, w zależności od frekwencji. Jeżeli dla kogoś termin wylotu będzie nieistotny, wielu ludzi będzie mogło zrealizować swoje marzenia.
Ucieszyłem się bardzo z tej możliwości. W Stanach Zjednoczonych byłem jako biały polski murzyn przez 9 miesięcy. Pracowałem w Nowym Jorku, a dzisiaj chętnie pojadę tam jako turysta, tak, odwiedzić te ulice, te zakamarki, po których tam chodziłem.
Pytam, dlaczego tak późno, dopiero po tylu, tylu latach Stany Zjednoczone się zdecydowały nas wpuścić łaskawie do swojego kraju. Ja tylko się zastanawiam, ile to nas będzie kosztować. Śmiem podejrzewać, może się mylę, że będzie nas to kosztowało 68 miliardów dolarów. Majątków Żydów, zwrotu majątków, które pozostawili.
Do tego mam taki dosyć krytyczny stosunek. Uważam, że mamy do czynienia z podwójnym upokarzaniem Polaków, bo po pierwsze w przestrzeni publicznej kompletnie nie istnieje świadomość, że Polacy byli pionierami w zakładaniu Stanów Zjednoczonych. Ja sięgnąłem głębiej nieco do informacji, które można znaleźć dosyć łatwo w Google'ach. Mianowicie już w 1618 roku polscy osadnicy, głównie smolarzy i wytwórcy mydła, zorganizowali strajk dla uzyskania praw wyborczych, który im angielscy kolonizatorzy w kolonii Jamestown ograniczali. Czyli nie dość, że wnieśli kompetencje jeszcze przed statkiem Mayflower, To jednocześnie już próbowali przenieść z Polski pewnego ducha wolności. Ja już nie będę mówił o Kościuszce, nie będę mówił o Puławskim, nie będę mówił o wielu innych. Teraz nagle robi nam się szczególny przywilej i przedstawia nam się jako to coś wyjątkowego, a ja uważam, że nam się to należało od początku lat 90.
Panie Krzysztofie, to tak nie działa. Niestety. Gdyby to było tak, jak pan mówi, to oczywiście dawno bylibyśmy uczestnikami tego ruchu bezwizowego. A teraz, ja nie będę robił tak głębokich analogii historycznych jak pan, natomiast proszę też zauważyć, że po 1945 roku my nie byliśmy sojusznikami Ameryki w żaden sposób i ta sytuacja miała miejsce do 1989 roku. Polacy zamieszkujący Polską Rzeczpospolitą Ludową, państwo rządzone przez partię, denominę komunistyczną, wyjeżdżali jednak do Stanów Zjednoczonych. Nie było żadnego zakazu. Musieli otrzymać wizę. Po 1989 roku też musieli otrzymać wizę, ale dlatego, że amerykańskie prawo przewiduje, że jeżeli procent odmów, a na to się składa na przykład to, że bardzo wielu Polaków pojechało do Stanów Zjednoczonych, dostało wizę i nadużyło tej wizy, pozostając tam i pracując na czarno. Liczne filmy polskie zresztą to pokazują. No więc kiedy ubiegali się o tą wizę powtórnie, to dostawali z automatu odmowę, ponieważ naruszyli amerykańskie prawo. I tych Polaków było tak dużo, że my nie mogliśmy spaść poniżej 3% poziomu odmów wizowych. Więc sami sobie zafundowaliśmy taką sytuację. Ponieważ teraz ten poziom spadł poniżej 3%, to okazało się, że możemy jechać bez wizy, czyli zawsze trzeba przestrzegać prawa w kraju, który nas przyjmuje. No tak, w Polsce też zresztą.
Akurat tak się złożyło dziwnie, że akurat spadło to w okolicach 11 listopada i przypomina mi to...
To data symboliczna.
Otóż to. I zawsze przypomina mi to, że...
A to źle, panie Krzysztofie.
Że w czasach słusznie minionych, okazuje się, że nie do końca minionych, pewne przedsięwzięcia były realizowane zgodnie z kalendarzem politycznym, czyli 22 lipca na 1
panie
maja.
Panie Krzysztofie, pan taki Stalina. Wytrawny znawca polityki się dziwi. No to ja się też temu
dziwię. Ja się temu nie dziwię, tylko ja chcę powiedzieć, że polityka jest czymś dosyć szemranym i tak naprawdę...
Lecz koniecznym.
Próbuje nam się przedstawiać tą rzeczywistość polityczną jako lukrowaną, chociaż naprawdę ja nie do końca jestem przekonany, że ten biurokratyczny argument o tych 3%.
Panie Krzysztofie, pan może nie jest przekonany, natomiast takie jest prawo i ono może znów zadziałać, jeżeli Polacy jadący na 3 miesiące w celach biznesowych lub turystycznych do 3 miesięcy będą przedłużać. Wtedy obowiązek wizowy wróci. Proste.
Ja w każdym razie z takim apelem pozostaję do państwa. Nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi. Ostrożnie z tą miłością do Ameryki, bo Ameryka niekoniecznie musi nas kochać równie mocno jak my.
Panie Krzysztofie, ja się z panem nie zgodzę i to zdecydowanie się nie zgodzę. Nie chodzi o miłość do Ameryki, tylko chodzi o dobre, wspólne interesy. Jesteśmy sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, panu się może nie podobać, że należymy do NATO, ale mnie się to podoba.
I tą przemiłą kontrowersją zakończymy dzisiaj naszą rozmowę. Panie, żegnam pana, żegnam naszych słuchaczy.
Dziękuję, a ja żegnam naszych słuchaczy na dwa tygodnie, ponieważ rozpoczynam urlop od poniedziałku.
Życzymy państwu, żeby jeszcze nie padał śnieg i żebyśmy nie mieli problemów ze zmianą opon z letnich na zimowe. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.